Jesteście przestępcami.
Dziś w nocy Kongres Stanów Zjednoczonych potwierdził zwycięstwo Joe Bidena w wyborach prezydenckich. W nocy doszło do zamieszek, demonstranci wdarli się do Kapitolu, obrady przerwano, policja podała, że 4 osoby nie żyją. Donald Trump potwierdził, że przekaże urząd Joe Bidenowi. Czy obrazki z zamieszek w Kapitolu zwiastują koniec Ameryki, którą znamy? O tym już za chwilę. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie i Państwa, i mojego kolegę.
I redaktor Cezary Kłosowicz. Witamy.
Witam, dzień dobry.
Gorąca noc w Stanach Zjednoczonych, u nas w rzeczywistości to już dzisiaj wiemy wszystko, co się wydarzyło. Mamy te obrazki, można powiedzieć, przewidzieliśmy niestety to, co się tam wydarzy. Te zamieszki, wtargnięcie do Kapitolu, sprawa bezprecedensowa. Czy coś Was zaskoczyło w tych ostatnich wydarzeniach z wczoraj, czy rzeczywiście to musiało się zdarzyć, jakie będą tego konsekwencje, bo czy te obrazki, które widzimy, to jest koniec Ameryki, czy to już jest koniec Ameryki właśnie jako państwa prawa, ostoi demokracji, strażnika demokracji na całym świecie?
Pierwsze pytanie, czy coś mnie zaskoczyło? Tak, zaskoczyła mnie głupota części środowisk republikańskich, że tak łatwo dali się, że tak powiem, wprowadzić w pułapkę. Przecież to, że tak się to skończy, ja mówiłem już w noc wyborczą, tutaj przed jeszcze ogłoszeniem wyników, kiedy nie wiadomo było, kto wygra. Obstawiałem, że właśnie komuniści zrealizują ten scenariusz. To oczywiste było, że zwołanie na ten dzień pod Kapitol setek, ile tam czarku było, szacuje się, no na pewno
dziesiątki
dużo.
Tysięcy na pewno.
Ile?
No to tysiące ludzi tam były. No.
Może 100 tysięcy, może więcej i tak dalej. Że to nikt nie zapanuje nad tym tłumem. Ja chciałem zapytać, czy ktoś ma jakiś pomysł, po co było to pospolite ruszenie, które Trump zwołał na wczoraj? Jaki był jego cel? Czy ktoś się zastanawiał, czy ktoś sobie odpowiedział na to pytanie? No dobra, jedziemy i co tam ma się wydarzyć? Bo myśmy wiedzieli, co się ma wydarzyć, że będą prowokacje Antify. No i były. Czyli jeśli mnie coś zaskoczyło, to głupota, że Trump, jeśli już zrobił to, no można powiedzieć, to rally cały, ten zjazd, nie? To powinien powiedzieć, z dala od Kapitolu. Nie zbliżajcie się do Kapitolu, bo będą prowokacje. Już prowokatorzy są przygotowani. Przecież on zaraz potem na Twitterach mówił, no teraz pokojowo, bo nie grajmy w ich grę. Nie grajmy w ich grę, albo nie grajmy na ich polu. Przecież to on sprowadził ludzi na to pole.
Jakie będą miały te, czy to będzie miało jakieś konsekwencje, że te obrazki, które obiegły cały świat, nie wiem, zburzą ten mit Ameryki, strażnika demokracji, pokoju na świecie?
Rosjanie jak toczą wojnę, to tam może źle powiedziane, bo zwykle to jest podstępne mordowanie. Pamiętacie z filmu Wyklęty? Co Rosjanie robią z ciałami tych, których zabiją? Jeśli już pokonają swojego wroga, zabiją go, to co robią z jego ciałem? Zawsze bezczeszczą to ciało jeszcze. Pamiętacie tę scenę, jak obsikują ciała naszych poległych, jak odrąbują im głowy łopatami? To znajdziecie w filmie Wyklęty. To jest rosyjska, komunistyczna, stepowa, nie wiem, azjatycka. Różne tutaj są, że tak powiem, konotacje tej cechy. Ale tak oni mają, że nie tylko muszą nie tylko pokonują swoich wrogów, ale muszą ich zbezcześcić. I to, co się stało wczoraj, wcześniej przeprowadzili ogromne fałszerstwo i wygrali wybory. To było pokonanie tej Ameryki, którąśmy znali, a teraz ją zbezcześcili.
Cezary Kłosowicz, czy ciebie zaskoczyły te wydarzenia? Jak przewidujesz konsekwencje? Czy to po prostu będzie jedna z wielu zamieszek, które w Stanach już widzieliśmy w ostatnim czasie? Czy to jest jednak jakieś takie tabu zostało złamane? Czy może nie tabu, ale coś, taka świętość amerykańska, że demonstranci weszli do Kapitolu?
Zaskakiwały mnie te zwoływania tych demonstracji już wcześniej. Także tym razem powiedzmy mniej, chociaż kolejny raz robienie tego wydaje też wyglądało na bardzo nierozsądne, tak delikatnie mówiąc. Nie wiem, dlaczego Trump tak robił i wcześniej, bo to demonstracjami tego nie wygra. Pokazywać jakąś siłę, to tak samo pokazał przy wyborach. Wiadomo, że około połowy ludzi za nim stanęła, więcej lub mniej. Także tu nie ma to żadnego efektu praktycznego ani faktycznego. A wystawia tych ludzi właśnie na te wszystkie prowokacje, wystawia ich na niebezpieczeństwo. Jedna osoba zginęła tutaj, zastrzelona. Mogło być dużo więcej. A druga rzecz, która mnie zaskoczyła już wczoraj, to że oni się dostali na ten Kapitol. Że ta ochrona tego nie powstrzymała, że nie było. Fakt, że tam ponoć w samym tym, powiedzmy, ataku uczestniczyło nie setki, a nawet ponoć tysiące ludzi, tak przynajmniej media relacjonują. Ale wydawałoby się, że kiedy jest demonstracja wielotysięczna przy Kapitolu, to będzie obstawiony i zabarykadowany szczelnie. A widać, że nie do końca tak było. I trzeba było te obrady przerwać i wyprowadzać kongresmenów. Także to jest trochę dziwne. Można by tutaj podejrzewać jakieś, że ktoś jakieś tu luki w bezpieczeństwie stworzył.
Słaba ochrona plus już teraz pojawiają się informacje o dowożeniu czy rozpoznaniu zwolenników Antify czy BLM w tej szpicy, która prowadziła ten szturm.
Na przykład widzicie Państwo na zdjęciach tego pana z tymi rogami bawolimi. Tutaj jest na protestu BLM, a pokażmy ten sam człowiek. Jest, tutaj mamy tego samego człowieka w Kapitolu.
Też
wiem, że to dzisiaj wysyłałeś, że firma, która zajmuje się rozpoznawaniem twarzy, właśnie stwierdziła, że Antifa infiltrowała ten protest.
Ale to trzeba jasno powiedzieć. Po pierwsze, to nie dotrze do masowej opinii publicznej. Tu wina spadnie przede wszystkim na chrześcijańską, tą republikańską Amerykę, że to właśnie republikanie, zwolennicy Trumpa, czyli ta chrześcijańska prawica będzie kompromitowana, bo to już, że sam Trump będzie kompromitowany, czy został skompromitowany w ten sposób, to już powiedzmy mniejsza wartość, ale właśnie chrześcijańska prawica amerykańska została tutaj bardzo poważnie skompromitowana tym, co się działo. I teraz już nikt nie będzie pytał, że to były prowokacje Antify, bo zwołał to Trump, a przyjechali zwolennicy Trumpa. No i kropka.
Ale może to jest też tak, że BLM, ci demokraci wydziczali się pół roku w Stanach Zjednoczonych, czy tam ostatnie kilka miesięcy i przeróżne manifestacje były, wandalizm, to dlaczego by republikanie też nie mogli się spotkać razem, też pomanifestować?
Bo to jest inna jakość. To jest inna jakość. Chrześcijańska Ameryka to były rządy prawa. To był właśnie to, co Trump zresztą mówił w tych swoich przemówieniach. Prawo i
porządek.
I porządek, chyba tak, nie? To zobaczcie, wcześniej oczywiście przez całą wiosnę, lato Antifa, BLM robiła o wiele większe manifestacje, przejmowała kontrolę nad częścią miast amerykańskich i tutaj wielkiego, że tak powiem, jak gdyby potępienia nie było ze strony mediów, nie? Ale chrześcijańska Ameryka zachowywała się z dystansem, zachowywała się godnie, ewentualnie wystawiała obywatelskie patrole, żeby bronić swoich miast czy dzielnic przed anarchią, przed barbarzyńcami. Nie? Czyli chrześcijańska Ameryka ciągle zachowywała się godnie w obliczu tych komunistycznych protestów. A co teraz? Teraz wytłumacz komuś, że czym się różni chrześcijańska Ameryka od antify komunistycznej, lewackiej czy jakiejś innej. Zrobili w odczuciu tłumu, można powiedzieć, czy w odczuciu opinii publicznej, o tak lepiej, tutaj nastąpiło zrównanie obu tych protestów i oczywiście o tamtych protestach to już media szybko pozwolą zapomnieć opinii publicznej, a to, co się stało na Kapitolu, będzie cały czas obciążało chrześcijańską Amerykę. Noż taki, tacy to mędrcy na przedzie.
Biden, Joe Biden powiedział, że właśnie demokracja znalazła się pod bezprecedensowym atakiem, jakiego nie widzieliśmy.
I on będzie obrońcą demokracji.
Powiedział, atak na republikę, atak na rządy prawa. Wezwał Donalda Trumpa, żeby wystąpił w telewizji i zarządził zakończenie tego oblężenia Białego Domu, tak on to nazywał. No i Donald Trump rzeczywiście gdzieś tam w późnych godzinach nagrał taki krótki filmik na Twitterze. Twitter później to skasował, ale...
Nie tylko Twitter, Facebook i YouTube też.
Wzywał tam ludzi, żeby wrócić. Powiedział, że wybory są skradzione.
Musztarda po obiedzie.
Że czuje, że rozumie ich ból, że on czuje to samo, no ale powiedział, że poprosił, żeby właśnie pokojowo wrócić.
Ciekawe,
do domu.
Że zobaczcie, on prosi, żeby wrócić do domu, a w tym momencie wszystkie media go odcinają. Czyli kiedy zwoływał, to go jeszcze dawali mu głos. Ale kiedy on mówi, wróćcie do domu, to prowokacja, a to już media społecznościowe wszystkie, że tak powiem, już odcięły go od kontaktu z ludźmi.
Porozmawiajmy, co będzie dalej. Jeszcze wrócimy wcześniej, później do tych wyborów w Georgii, do tych też przepychanych z Mike'em Pence'em.
Jeszcze jedna
jaka
uwaga.
Jaka będzie konsekwencja tych wszystkich zamieszek?
Jeszcze zanim przejdziemy do konsekwencji, jeszcze jedna uwaga na gorąco. Pamiętacie tych wszystkich albo naiwnych ludzi, albo ruskich troli, którzy mówili, że Trump wygrał wybory, to już jest pewne i nie ma się co obawiać? Przeczytajcie sobie te wszystkie różne blogi, weźcie sobie ich filmiki i tak dalej. Dzisiaj triumfuje Rosja i Chiny przez także waszą głupotę.
Czy Ameryka jeszcze się podniesie z kolan? Czy to jest koniec Ameryki, jaką znamy, o której od dawna patrzyliśmy na nią jako wzór takiej demokracji, państwa, prawa, gospodarczej też potęgi militarnej i tak dalej, i tak dalej?
No myślę, że jeśli się podniesie, to nie szybko. Nie liczyłbym na zwrot w tym roku czy w przyszłym. Jakiś, który w sensie skuteczny zwrot. No może się zacząć zwrot gdzieś oddolny, tam w ludziach, ale skutki to będzie miał, jeśli w ogóle będzie, no to w jakiejś dalekiej przyszłości. Teraz demokraci, czyli no powiedzmy wprost, komuniści dostali praktycznie pełnię władzy. Czy dostaną 20 stycznia. Bo tu te wybory w Georgii, o których wspomniałeś, dają im Senat, Izbę Reprezentantów już mieli. No i jeszcze czeka nominacja za przysiężenie prezydenta Joe Bidena i wiceprezydent Kamali Harris. Także i oni nie będą się teraz ociągać z wprowadzaniem wszystkiego, co zaplanowali i tu przez wszelkie sfery życia, tam i gospodarkę, i politykę międzynarodową, i moralną, edukację i tak dalej, przejdzie fala dużo mocniejsza niż za Baracka Obamy wcześniej przeszła, co już było dość mocne. No tu można jeszcze tam w pewnych sprawach liczyć na Sąd Najwyższy, ale to jest no, taka po pierwsze niepewna sprawa moim zdaniem, a nawet jeśli, no to tylko w niektórych tam kwestiach już bardzo...
Mówiliśmy, że być może Joe Biden może dodać sędziów.
Już mają pomysł, jak zlikwidować tę przewagę.
Zmienić większą.
Raz, też... że tak, jest ten pomysł. Dwa, że tych sędziów nie jestem ja tak do końca pewien, którzy byli nominowani przez Trumpa. No a trzy, że to mówię, to są pewne tam kilka spraw jakieś, które mogą dojść aż na ten poziom, na są rzeczy, które się po prostu rozstrzygają normalnie ustawowo. Także to od tej strony będzie bardzo mocne uderzenie. Oczywiście no, do następnych wyborów te młode pokolenia tutaj póki co no, nie znalazła ta strona konserwatywna jakoś dojścia do tego, także coraz bardziej są lewicowe.
Czyli będzie coraz gorzej, jeśli chodzi o wyniki wyborów.
Tak jest. No a na forum międzynarodowym no to totalnie upadł teraz wizerunek demokracji amerykańskiej w jakikolwiek sposób. No niech teraz ktoś wyjdzie z administracji amerykańskiej uczyć kogoś, jak demokracja, jak tu jeden kwestionuje drugiego i tu prezydent mówi, że oszukane wybory, ci się nie przejmują i tu szturmują swój parlament i tak dalej, no to w ogóle nikt tego nie będzie słuchał.
Zwycięstwo w Georgii też zapowiedzieliśmy przed czasem. Ja mówiłem tu w jednym z naszych jeszcze przedwyborczych programów, jeśli chodzi o te dodatkowe dwa miejsca w Senacie z Georgii, że Republikanie przegrają oba te miejsca. Nie? I tak się też
to
stało.
To nie są jakieś straszne przegrane, no ale wystarczające.
Ale tak? Wystarczające. No.
Ten John Ossoff wygrał tam 35 tysięcy głosów. Wygrał, tyloma wygrał. No zdobył 2 miliony 200.
Wystarczy tyle, żeby wygrać. No
druga
i tyle,
wygrana
no.
Jest troszeczkę większa, ale też to jest tam 60 kilka tysięcy głosów.
Tak, tylko że trzeba powiedzieć, że to jest przecież Georgia. To jest
stan właśnie południowy,
najbardziej, jeden z najbardziej sławnych tych południowych stanów. Tam przecież te wszystkie protesty, jeśli chodzi o koniec niewolnictwa i później koniec szczególnie segregacji rasowej w Stanach Zjednoczonych, to właśnie Georgia, to właśnie tam się działo. Zresztą ten pastor ma z tym związek, jest z tego kościoła, który się, baptystów, który się wsławił właśnie.
Pastor ten, który wygrał demokrata, tak, jeden właśnie z tych wyścigów. Czy myślicie, że te wybory też
jeszcze
zostały oszukane?
Jeszcze dokończę, bo on bardzo tak pięknie nawet się odwołał do tego, że jego matka no nie była już niewolnicą, ale zbierała tam bawełnę na cudzych polach, a on teraz jest już w Senacie USA i powiedział, no to jest Ameryka. Czyli w tym sensie, no to tam jeszcze dość ładnie pokazał tę amerykańską równość i ten amerykański sen. Ale myślę, że niestety będzie reprezentował złą stronę mocy jako demokrata. Pytałeś o scenariusz ten ogólny, bo to jest najważniejsze dla Polaków dzisiaj pytanie. Rzeczywiście Stany Zjednoczone mają tam w ostatnich kilkudziesięciu latach, tam powiedzmy 70, bo po II wojnie światowej, okresy różnych wstrząsów. Nie? Przecież pamiętamy czasy wojny w Wietnamie. Wtedy też agentura komunistyczna podburzała głównie młodzież taką uniwersytecką, hipisującą do protestów, do takiego unikania służby wojskowej, do takich zachowań antypatriotycznych. Nie? Pamiętamy filmy takie, tam powstawały Her i różne takie rzeczy. Ale Ameryka się z tego podnosiła. Nie? Także gdyby to był tylko problem wewnętrzny Ameryki, to jeszcze można by mieć dużą nadzieję, że po tym wstrząsie Ameryka teraz wróci do korzeni, wróci do kościołów chrześcijańskich, wróci do Nowego Testamentu i odbuduje swoje społeczeństwo i odbuduje też swoją pozycję międzynarodową dość szybko. Nie? Ale biorąc pod uwagę, że te wydarzenia nie rozgrywają się, można powiedzieć, w próżni geopolitycznej, tylko zobaczcie, komunistyczne Chiny mówią, idziemy na podbój świata i wysyłają najpierw broń biologiczną. Przecież to broń biologiczna komunistycznych Chin była pierwszym, można powiedzieć, uderzeniem, które storpedowało wysiłki Trumpa i republikanów, czyli chrześcijan amerykańskich, do tego, żeby pokazać, że ta droga jest lepsza. Bo tu pamiętacie, przedstawiciele John Birch Society będąc u nas mówili, jeśli gospodarka będzie szła w górę, Trump wygra bez żadnego problemu. Dlatego było uderzenie bronią biologiczną komunistycznych Chin. Podsumowanie Trumpa zostawimy sobie na, jeśli Bóg da, po 20 stycznia, kiedy on już nie będzie prezydentem, dlatego w ten obszar nie wnikam, tylko pokazuje, że to, co się dzieje w Ameryce, nie jest jakimś wewnętrzną wypadkową działań amerykańskich, ale jest wojną komunistów, wojną globalistów, których tutaj taranem są komunistyczne Chiny i pierwszym tym, można powiedzieć, zapowiedzią zapowiedzią przegranych wyborów, o czym zresztą mówiłem na zjeździe Idź pod prąd w czerwcu zeszłego roku, był właśnie atak bronią biologiczną chińskiego koronawirusa.
Że teraz jest inaczej, że teraz ta sprawa nie jest wewnętrzna, jeśli chodzi o atak komunistyczny Chin, no ale w ostatnich, tak jak powiedziałeś, kilkudziesięciu, 70 latach, powiedzmy tak mniej więcej, było wielu demokratów jako prezydentów, no nawet Barack Obama mówiliśmy ostatnio. Wcześniej przecież
no Roosevelt był posądzany o przecież agenturalność.
Też chciał podbić cały świat, także to też nie była sprawa tak. wewnętrzna Ameryki. No potem w ostatnich latach mamy tak, mamy Baracka Obama, dwie kadencje lewicowe. Wcześniejsi prezydenci, no to też, chociaż byli republikanami, no to też budzą wiele zastrzeżeń. No i ta Ameryka jeszcze ciągle istnieje i nawet no...
rozwijała się, można powiedzieć.
Do Donalda Trumpa. Dlaczego teraz te cztery lata, czy ile Joe Bidena ma być już takim końcem?
Właśnie poruszyłeś ten wątek międzynarodowy, że komuniści mieli już bardzo poważne wtyki, można powiedzieć, w administracji, czy w ogóle w całości elit amerykańskich. Przecież w latach 50. była próba podjęcia dekomunizacji amerykańskiej i tak dalej, i tak dalej. Ale nie było konkurenta ze względu na ogromną dysproporcję w przewadze gospodarczej Stanów Zjednoczonych. Nie było żadnego konkurenta na ziemi, który mógłby nawet infiltrując, czyli sprawiając, że decyzje administracji amerykańskiej będą dla Rosji czy dla kogoś tam bardziej lub mniej przychylne, to nie mógł tym samą agenturą nie mógł zrównoważyć ogromnej dysproporcji pomiędzy wielka gospodarka amerykańska, no i pierdy w postaci gospodarki sowieckiej, na przykład, która tylko czołgi i traktory tam jakoś z bidą potrafiła zrobić i niewiele więcej, a nie mogła dać dobrobytu zwykłemu człowiekowi. Ale teraz, w wyniku mniej więcej 30-40-letniej błędnej polityki oswajania komunistów chińskich, gdzie produkcję światową przeniesiono do komunistycznego landu chińskiego, wyrosła gospodarcza już i militarna przecież, jak się okazuje, bo już mają dwa lotniskowce, budują następne i tak dalej, i tak dalej. Rzucają wyzwanie Stanom Zjednoczonym, czyli powstała gospodarcza i wojskowa potęga komunistyczna. Nie? Oczywiście przy współdziałaniu Ameryki, to trzeba powiedzieć, że to przecież Ameryka dała im technologię, kupowała produkty i tak dalej, i tak dalej. Czyli teraz, kiedy mamy już konkurenta, który zbudował siłę porównywalną z gospodarką amerykańską, rzuca wyzwanie światu demokratycznemu czy wolnemu, atakuje świat bronią biologiczną, teraz przejęcie władzy w Stanach Zjednoczonych, to już jest całkiem inna historia. To moim zdaniem, patrząc na scenariusz zarówno ten geopolityczny, jak patrząc na scenariusz biblijny i wypełnienie wszystkich proroctw biblijnych związanych z apokalipsą, rzeczywiście zbliżamy się do tego momentu. I tutaj można powiedzieć, zejście ze sceny Stanów Zjednoczonych, w swoich nauczaniach mówiłem to wiele lat temu. Wiele lat temu, że patrząc na scenariusz zawarty w Księdze Apokalipsy czy w Starym Testamencie w Księdze Daniela, tam nie ma miejsca na Imperium Amerykańskie. Czyli w jakiś sposób ono przestanie odgrywać tę światową
zejdzie
rolę.
Zejdzie z areny dziejów.
I to zejdzie z areny dziejów. Nie wiemy jak, ale wiemy, że tak. I właśnie żyjemy w tym momencie historii. Tylko, że no, ci, którzy znają Biblię, ci, którzy korzystają z Bożej mądrości, są przygotowani na ten scenariusz. A dla wielu to jest, ojej, co się stało? No jak to, co się stało? Mówiliśmy o tym od lat, od miesięcy, od tygodni. Trzeba było słuchać. To by nie było dzisiaj tego szoku. Agentura po to was podprowadzała, żebyście dzisiaj przeżyli szok, żebyście byli zastraszeni, żebyście się zniechęcili do działania w polityce. Po to było rozpalanie tych emocji przez tych różnych, wiecie, agentów Moskwy, którzy mówili, że nie, wygrana Trumpa jest pewna, poczekajmy tylko do 6 stycznia, to już nawet nie ma o co walczyć, to już jest załatwione. No takie głupoty słyszałem, musiałem się z tym mierzyć w komentarzach, tam zaciskałem zęby, mówię, dobra, no poczekajmy. Ale który z was przeprosi? No jeden już przeprosił, także szacun.
Wspomniałeś o scenariuszu apokaliptycznym. Przypomnimy teraz Państwu fragment naszej animacji, która już powstała, będzie niedługo 2 lata temu. Apokalipsa to nie fikcja. Zobaczcie, jak po pierwsze ci, którzy nie wiedzą, co to jest ta apokalipsja, tak dziwnie brzmiąca, wyjaśniamy w tym fragmencie i zobaczcie, jak rzeczywiście to, co wtedy mówiliśmy 2 lata temu, to się teraz dzieje. Zapraszam i wracamy po krótkiej przerwie.
Apokalipsa to nie żart. Apostoł Piotr powiedział, że w przyszłości ludzie będą wyśmiewać perspektywę końca świata i powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię.
To przede wszystkim wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy, pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych rządz i będą mówili, gdzie jest obietnica Jego przyjścia. Drugi list Piotra, rozdział 3, wersety 3 i 4. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Czy znamy datę końca świata? Jezus bardzo jasno zapowiadał swoje ponowne przyjście na ziemię i koniec świata, na przykład.
A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ewangelia Mateusza, rozdział 28, werset 20. Zaiste przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Apokalipsa, rozdział 22, werset 20.
Choć Jezus nie podał konkretnej daty swojego powrotu, to był świadomy, że Jego uczniowie będą umieli rozpoznać bliskość tego wydarzenia.
Tym bardziej im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. List do Hebrajczyków, rozdział 10, werset 25.
Jak rozpoznać znaki zbliżania się apokalipsy? Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan przedstawia bardzo ciekawy znak bezpośredniej bliskości powrotu Jezusa i rozpoczęcia czasu apokalipsy, czyli wylania gniewu Bożego na odrzucającą Boga ludzkość.
Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada jak bóle na brzemienną i nie ujdą.
W przestrzeni medialnej coraz częściej słyszymy tego typu informacje.
Komisja chce m.in. wzmocnić swoją współpracę z Chinami w celu zrealizowania wspólnych zobowiązań dotyczących 3 filarów ONZ – praw człowieka, pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwoju.
Kiedy ja czytam to, gdy mówić będą, odczytuję to, że na świecie zostanie ogłoszony jakiś dokument, porozumienie, jakiś apel, coś, co w jakiś sposób będzie dotyczyło całego świata i świat wyrazi aplauz jakiś do tego.
Analogiczna sytuacja zdarzyła się już w czasach starożytnych, gdy budowano wieżę Babel. Wtedy też ludzie uwierzyli, że bez Boga, zjednoczeni we wspólnym wysiłku, zbudują nowy, wspaniały świat. Bóg wtedy zaingerował i pomieszał ich języki. Współczesna lewicowa elita bez żadnych oporów odwołuje się do tego antybożego planu. Dowodem niech będzie architektura Parlamentu Europejskiego wzorowana na wieży Babel. Biblia zapowiada koniec świata. W sferze polityki zapowiada przygotowania do utworzenia rządu światowego pod przywództwem jednego dyktatora zwanego w Biblii Antychrystem. Unia Europejska powinna się jak najszybciej przekształcić w strukturę federalną, tak aby o polityce i prawach nie decydowały już poszczególne kraje, lecz federalny rząd i parlament. Istnieje pilna potrzeba prawdziwej politycznej władzy światowej dla zarządzania ekonomią światową i zagwarantowania bezpieczeństwa, wyżywienia i pokoju. Likwidację państw narodowych i próbę podziału świata na bloki polityczne w rodzaju Unii Europejskiej.
To była nasza animacja Apokalipsa. To nie fikcja, zachęcamy, zobaczcie sobie całość. Jest też rozwiązanie, co dalej, jak się skończy apokalipsa. Tych wszystkich, którzy jesteście zainteresowani tymi tematami, odsyłam was do naszych duchowych programów. To jest niedziela o 13:00 nauczania pastora Chojeckiego, a niecodziennie, w poniedziałek, wtorek, czwartek, 20:30 Biblia w czasie zarazy, akurat Księga Objawienia teraz studiujemy, chociaż dzisiaj będzie akurat Ewangelia Jana. Wróćmy do tych Chin, Rosji. Mówiliście, że wykorzystają już dzisiaj many.pl, pisze taki artykuł właśnie, że Chiny i Rosja świętują zamieszki w USA, to prezent dla Pekinu i Moskwy. Chińska propaganda już działa. W rozmowie z many.pl dr Michał Bogusz, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, on w Chinach spędził wiele lat, mówi, Pekin wykorzysta obrazki z USA do cna. Chińska propaganda już działa pełną parą i ma szansę przykryć pytania o los miliardera i twórcy Alibaby Jacka Ma oraz kolejną falę zatrzymań w Hongkongu, mówi przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping, i cały ośrodek władzy w Pekinie doskonale zdają sobie sprawę, że dwudniowe zamieszki w Waszyngtonie i napięta sytuacja społeczna to nie jest koniec Stanów Zjednoczonych, to nie jest koniec demokracji, to nie jest koniec rywalizacji gospodarczej i politycznej na linii USA-Chiny. Nie ma jednak wątpliwości, że wykorzystają tę sprawę propagandowo i to do cna, bo zresztą już to robią. Mówi, już dziś jeden z chińskich tabloidów wydawany przez Dziennik Ludowy ironizuje z całej sytuacji i przypomina komentarze z USA dotyczące zamieszek w Hongkongu. Mówi też, jaki będzie dalszy ciąg, że drugim obszarem działań będą pozostałe kraje tak zwanego Zachodu, w których chińscy propagandyści, na przykład za pomocą mediów społecznościowych, będą pokazywać USA jako kraj niedojrzały, niedemokratyczny, na którym nie można polegać. A trzecim obszarem mówi, że będą kraje rozwijające się, kraje trzeciego świata. To obszar bezpośredniej rywalizacji gospodarczej USA-Chiny, na przykład Afryka. Tu przekaz też będzie prosty. Tylko Chiny są w stanie zapewnić bezpieczeństwo, wzrost gospodarczy i stabilność regionu. Czy rzeczywiście Chiny wygrały tą wojnę ze Stanami Zjednoczonymi? Już w tym momencie możemy powiedzieć, że tą wojnę, no, którą przecież, w której duży udział brał Donald Trump, walczył tymi różnymi cłami, no to była jego taka jedna z nowości, ta wojna USA-Chiny. Przecież poprzedni prezydenci raczej tak otwarcie o tym nie mówili. To było jego clue działania. Czy przegrał? Czy Stany Zjednoczone już przegrały? Możemy to powiedzieć?
Odwołując się do apokaliptycznego scenariusza, nie mamy tam jednego jakiegoś hegemona, przynajmniej w początkowej fazie budowy tego świata antybożego, tylko mamy świat podzielony na 10 takich, można powiedzieć, Unii Europejskich. Nie? Przypominam, że w koncepcji rosyjskiej obowiązującej dzisiaj na Kremlu, czyli koncepcji stworzonej przez Aleksandra Dugina, jest właśnie po pierwsze zlikwidowanie tej potęgi Stanów Zjednoczonych jako imperium, można powiedzieć, rządzącego światem czy kontrolującego cały świat. To najprawdopodobniej się udało w tej chwili, czy jesteśmy świadkami właśnie takiego, można powiedzieć, zapadnięcia się do wewnątrz Imperium Amerykańskiego. I teraz oczywiście następnym krokiem nie będzie triumf Chin. Chiny są, komuniści są za mądrzy, żeby powiedzieć, no to teraz pokonaliśmy Amerykę, teraz my zawładniemy światem, bo wtedy co by się stało? Wtedy świat by się obudził. I jeszcze jest dość siły w świecie zachodnim, żeby się zjednoczyć i odrzucić komunistyczne, czyli chińsko-rosyjskie zagrożenie. Nie? Przypominam, że tu Chiny i Rosja mają jeszcze swoich sojuszników w postaci państw islamskich, bardzo nienawidzących wolności Zachodu Ameryki. No i ostatnio przeszedł na stronę komunistów Watykan, o czym tu wielokrotnie mówiliśmy. Czyli mamy komunizm, mamy Kościół rzymskokatolicki i mamy islam w jednym, można powiedzieć, już imperium zła. Chyba w 2015 roku takie nauczanie miałem właśnie, gdzie pokazywałem, że następuje na naszych oczach suma tych sił zła w postaci jednego imperium, także można to sobie sprawdzić. Chiny i ogólnie globaliści nie powiedzą, że teraz jest czas Chin, bo mówię, to by było za głupie, za prostackie i spotkałoby się z oporem. A teraz Chiny powiedzą tak.
Multilateralizm, czy jak to nam się mówi?
Ładnie tak.
Wieloośrodkowość teraz będzie.
Zbudujmy nowy porządek. Zbudujmy lepszy świat. Pax Americana się skończył. Teraz siądźmy razem do stołu. Zbudujmy porozumienie. Paryskie, śliskie, takie, śmakie i owakie. Także tu scenariusz apokaliptyczny, zobaczcie sobie, na przykład 17 rozdział Księgi Apokalipsy pokazuje, że świat od państw narodowych przejdzie do jakiegoś takiego dyrektoriatu 10 przedstawicieli takich Unii Europejskich. Będzie Unia tam Azjatycka, Unia Europejska, Afrykańska, Południowo-Północnoamerykańska i tak dalej. Siądźmy razem do stołu, by zapewnić światu co?
Spokój i bezpieczeństwo.
I bezpieczeństwo. Taki będzie w Dlaczego najbliższym
myślisz,
roku.
Że to będzie koniec Stanów?
Taki będzie w najbliższym roku można powiedzieć, taka narracja zacznie dominować. Zobaczycie, przekonajcie się. Mówię to teraz, żebyście, kiedy to się stanie, mogli sobie zobaczyć, że tak było.
Dlaczego będzie koniec tej hegemonii Stanów Zjednoczonych, skoro na przykład Barack Obama rządził 8 lat, no i te Stany dalej tą hegemonię miały?
Byłem w Stanach Zjednoczonych w odstępie 3 lat, 2015 i 2018. O ile w 2015 miałem jak najlepsze myślenie, chociaż wtedy był Barack Obama, chociaż wtedy właśnie na przykład to prawo federalne o legalizacji związków jednopłciowych zostało wtedy uchwalone, to był, zdaje się, początek lipca 2015, nie? Sąd Najwyższy właśnie to, że tak powiem, klepnął wtedy, to jednak jak rozmawiałem z chrześcijanami, też jeden z wywiadów możecie sobie zobaczyć z pastorem Mollerem, rektorem jednej z największej uczelni chrześcijańskich Ameryki, Seminarium Południowych Baptystów w Louisville, Kentucky. Ten wywiad też możecie zobaczyć. Chrześcijanie byli świadomi, byli przygotowani do, można powiedzieć, stawienia czoła temu uderzeniu. Jeszcze widać było siłę chrześcijaństwa w Stanach Zjednoczonych. Kiedy przyjechałem w 2018 roku, to wiecie, co zrobiłem tuż po przyjeździe? Powiedziałem serię nauczeń o infiltracji Kościoła przez komunizm.
I poprosiłem, po powrocie do Polski.
Powrocie do Polski. I poprosiłem o przetłumaczenie tego na angielski. Całą serię możecie sobie zobaczyć, chyba cztery kazania. Infiltracja Kościoła przez komunistów. To zobaczyłem w Stanach Zjednoczonych. Dlatego to moje przypuszczenie na dzisiaj, na przyszłość, to nie jest rozkwit Ameryki, nie jest odbicie. Oni przejęli rdzeń Ameryki, komuniści przejęli rdzeń Ameryki, przejęli protestanckie, biblijne kościoły. Dlatego gdzie ma być teraz ten zdrowy korzeń Ameryki? Tak, teraz pójdzie walka o odbudowę kościołów amerykańskich. Ale praktycznie muszą startować od zera, tak jak my.
Cezary Kłosowicz, to nie jest tak, że no, jak jest z kolei, jak jest demokrata, rządzi demokrata, chrześcijanom jest gorzej, biblijne wartości wtedy są niszczone, no to chrześcijanie wtedy zbierają się, następuje odnowa, no i potem jest efekt tej odnowy właśnie tak, jak był wygrano Donalda Trumpa. Czy teraz też tak nie może być?
Teoretycznie może, tylko te odbicia są coraz mniejsze. Myślę, że ta, powiedzmy, sinusoida, wypadkowa tej sinusoidy idzie jednak w dół. No w tej chwili i chrześcijanie, i konserwatyści tak ogólnie zachowywali się w ostatnich latach, miesiącach bardzo głupio. Bardzo głupio zareagowali na atak pandemią i cały czas to utrzymują. Naiwnie w sprawie wyborów też się zachowywali i nie widać ciągle oznaków, żeby ozdrowieli w tych sferach. Dlatego to jest najgorsze, no bo można się głupio zachować czy jakiś czas, no i potem faktycznie jakoś odbić. Ale jeżeli po takiej nauczce, jak do tej pory mieli, nie widać odbicia w stronę mądrości i to często wydawałoby się naprawdę rozsądnych ludzi, no to trudno przewidywać, że się coś tu dobrego stanie w najbliższym czasie. Mówię, może teraz jeszcze jakieś większe otrzeźwienie będzie, jak już tak faktycznie zobaczyli tę przegraną, ale no nawet jeśli to otrzeźwienie by przyszło jakoś szybko, nie wiem, cudownie, jakkolwiek, no to odbudowanie na nowo tej bazy przy ciągłej walce z bardzo przeważającym przeciwnikiem, no to musiałoby przynajmniej zająć dość dużo czasu, tak?
Kilkadziesiąt lat.
Jeśli w ogóle się powiedzie.
Tutaj ciekawym głosem jest też artykuł na stronie, na Twitterze też możecie znaleźć, John Birch Society, to jest największa antykomunistyczna organizacja w Ameryce i w świecie. Też współpracujemy z tą organizacją i tam jest właśnie w takich minorowych nastrojach tekst pokazany, znaczy jako stanowisko tych starych antykomunistów amerykańskich, że to, co się teraz dzieje, to pachnie nową wojną nową wojną wewnętrzną w Stanach.
Secesyjną?
Tak, Stanach Zjednoczonych.
Dzisiaj, także... czy wczoraj widziałem tweet Korwina Mikke i on napisał, że no na miejscu tych Stanów...
Już będzie podburzać, już będzie agentura już ruszy.
Z tego pasa zastanowiłbym się nad secesją.
Tam już dokładnie, to wiecie, słuchajcie, to czy to mnie dziwi? Czy to mnie dziwi? To jest przecież oczywisty głos agentury. To w ogóle zero zdziwień. Jeśli coś takiego.
Dlaczego to jest? Słyszę. Dlaczego ta secesja, nie wiem, była, czy nie byłoby szansy, żeby powstała jakaś konserwatywna?
Przypominam,
taka
nie było, właśnie nie był. Przypominam tylko, że kiedy poprzednia wojna secesyjna była pod koniec drugiej połowie XIX wieku, to też wrogowie Ameryki podsycali obie strony, żeby się naparzały. Proszę.
Wtedy to były jakieś stany, które miały, chciały się oderwać i jakieś stany, które tam miały inne zdanie w różnych, powiedzmy, kwestiach. A teraz podział jest, w każdym domu może być podział, albo między sąsiadami. Tam każdy prawie stan był pół na pół takich stanów z wielką przewagą.
To była Jugosławia, kogokolwiek. No, mówiąc inaczej.
No to nie jest wiele, no chyba że Kalifornia dla demokratów, no to, czy Nowy Jork, to wiadomo, ale tu też Nowy Jork miasto... jest inaczej, a już te mniejsze ośrodki wokoło bardziej konserwatywnie.
No, pokazują taką mapę
musieliby się,
większość jest czerwona za Trumpem.
Nawet jakby chcieli zrobić secesję, no to jak?
Nie ma jak.
W kratkę, w szachownicę, no nie, nie ma takiej w ogóle...
To by był scenariusz bałkański, jugosłowiański, który przećwiczono, żeby zniszczyć jedno z takich, no podobnie jak Polska, prosperujących jeszcze w latach 70. czy 80. i będących konkurencją dla gospodarki niemieckiej. Polskę, że tak powiem, przytroczono do kulbaki Niemiec przez Unię Europejską, a Jugosławię podpalono i bratobójczą wojnę wywołało. Także dzisiaj mówienie o jakichś secesjach mogą tylko agenci, albo skończeni idioci, albo agenci Moskwy i Pekinu. No to żeby było jasne, pokazuje, że tutaj John Birch Society właśnie ostrzega przed tym scenariuszem. Oczywiście mówi, byłoby pięknie, gdybyśmy wrócili do tej wolności Stanów, że Stany mają duże pole do, mówię o tych stanach typu tam, wiecie, Louisiana, Texas i tak dalej, bo tu Stany albo Stany, tu jest wieloznaczność pewna, żeby poszczególne Stany miały wielkie kompetencje, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną. Czyli John Birch Society pisze, chce Nowy Jork czy Kalifornia pełnej socjalistycznej opieki zdrowotnej, niech sobie wprowadzi, chce wysokich podatków, niech sobie wprowadzi. Ale zaraz sąsiednie Stany, żeby miały, że tak powiem, całkowicie inną możliwość. Wtedy oczywiście po kilku latach tamte zaczną upadać gospodarczo, te zaczną iść w górę, no i to się od razu ludzie kapną, że weszli w jakieś gówno w tych
właśnie,
komunistycznych...
Właśnie, czy się kapną, to nie wiem, ale bo poczekaj, na przykład czekaj, tak jest z Teksasem, ale, że z Kalifornii przyjechali do Teksasu,
wiem,
tam było źle i teraz... Teksas nawet jest bardziej demokratyczny.
Ja ci gwarantuję, że nawet obywatele Kalifornii, jakby im się dziura zrobiła w kieszeni, to by zobaczyli, gdzie im wypadło. Nie? Ale
nie
poczekaj, bo tu dokończę tylko puentę. Niestety też nasi przyjaciele antykomuniści amerykańscy mówią, zwycięży scenariusz federalny. To nie będzie już na poziomie Stanów prowadzone. To będzie
federalny, czyli centralny,
tak,
jednego państwa.
Z Waszyngtonu. Te wszystkie socjalistyczne wynalazki pójdą na wszystkie Stany.
Wróćmy jeszcze pokrótce do Georgii. Powiedzieliśmy, wygrali, tam 98% już było zliczonych, jak sprawdzałem komisji wyborczych, wygrali kongresmeni z demokratyczni. Jak sądzicie, czy te wybory też były fałszowane, czy to jednak pokazuje, że w Georgii rzeczywiście Georgia przechodzi dla demokratów?
Mówiliśmy już wcześniej i to też po powrocie ze Stanów w 2018 roku. Tam spotkaliśmy jednego takiego człowieka, którego tak troszeczkę myśleliśmy, że jest dziwakiem, a to jednak on miał rację, który mówił, że kluczowy jest nie wynik wyborów, nie tam nawet kto wygra w Stanach, czy Republikanie, czy demokraci, tylko czy jest przejrzystość procesu głosowania. Bo jeśli jest przejrzystość procesu głosowania, no to wszyscy mają łatwość uznania tego wyniku. No dobra, umawiamy się, że większość decyduje w tych czy w tych sprawach. Jeśli nikt nie ma zastrzeżeń do samego procesu głosowania czy kampanii wyborczej, no to aha, ten wygrał, no dobra, no to musimy zacisnąć zęby 4 lata, czy ile tam, zależy jaka kadencja, gdzie jest, poczekamy i później może wygra nasz, nie? Ale jeśli podważymy zaufanie do samego systemu wyborczego, czy też równości w kampanii wyborczej, a to już wszyscy będą niezadowoleni. To już nieważne, kto wygra, to zawsze powstanie druga partia, która będzie mówiła, że wybory są nieuczciwe, nielegalne i tak dalej, i tak dalej. Czy mamy skłócenie narodu. Czyli z tej siły amerykańskiej, jaką była ich jedność, że oni pomimo różnic zawsze potrafili razem później stanąć przeciwko przeciwnościom, mamy w wyniku właśnie zniszczenia przejrzystości systemu wyborczego, mamy spowodowanie podziału Ameryki. I teraz, co nam da mówienie, czy były sfałszowane, czy nie były? Ani ja, ani ty nie mamy dowodów. Trump przedstawił niby dowody, sądy odrzuciły. I teraz nie wiemy, czy sądy były przejęte przez lewaków. Może być. Ale przecież to Trump mianował sędziów Sądu Najwyższego. I tak dalej.
Że nawet Meksyk, ma weryfikację głosów. Meksyk, który w Stanach Zjednoczonych, no to jest taki syndrom dziadostwa, można powiedzieć. Tak?
I teraz pytanie.
Nawet oni weryfikują głosy, a w Stanach nie.
A dlaczego 4 lata Trumpa nie było poświęcone właśnie na usprawnieniu systemu wyborczego, żeby on znowu był przejrzysty, a nie żeby jakieś maszyny z chińskim oprogramowaniem czy firmy kurierskie chińskie nosiły głosy. Ale to jest pytanie na po 20 stycznia.
Wróćmy w takim razie jeszcze do wydarzeń, które mogły, czy tam niektórzy twierdzili, że mogą się stać, czyli sprawa z Mike'em Pence'em. Donald Trump mówił, że Mike Pence ma możliwość, żeby część głosów elektorskich odrzucić. Potem na przykład Mitch McConnell, lider republikańskiej większości w Senacie, powiedział, że nie możemy po prostu ogłosić się Narodową Radą Wyborczą na sterydach. Wyborcy i sądy i stany się wypowiedziały. Jeśli to odrzucimy, nadwyrężymy naszą republikę na zawsze. Powiedział, że kolegium elektorskie wtedy przestałoby istnieć. Albo pójdziemy zatrutą ścieżką, na której tylko zwycięzcy wyborów uznają wyniki, albo zmobilizujemy patriotyczną odwagę, jaką nasi przodkowie pokazali nie tylko w zwycięstwie, ale i w porażce. Mike Pence powiedział, że no, on nie widzi w konstytucji takiego dla siebie. Konstytucja ogranicza mnie w ubieganiu się o jednostronne decydowanie o tym, które głosy elektorskie powinny być policzone, a które nie. No, Donald Trump powiedział, że Mike Pence nie miał odwagi, aby zrobić to, co trzeba, co należało zrobić, aby chronić nasz kraj i naszą konstytucję, dając stanom szansę przedstawienia poprawnego zestawienia faktów, a nie tych oszukańczych lub niedokładnych, o których potwierdzenie uprzednio proszono. USA domaga się prawdy. Jak to było z Mike'em Pence'em? Czy on rzeczywiście mógł coś zrobić, odrzucić te głosy, ale nie chciał? Jak to wygląda prawnie?
Myślę, że formalnie, czy od strony prawnej, jak czytam te zapisy prawa amerykańskiego, to nie widzę możliwości, żeby Mike Pence mógł sobie nie otworzyć tam czegoś, czy wybrać, że ci stać się zatwierdzającym głosy. Wyraźnie jest napisane w 12 poprawce, że on ma rolę otwierania i odczytania tych głosów, jakie są przesłane przez Stany, no i tyle. I tam później ewentualnie kongresmeni mogą sprzeciwiać się i głosować.
Tak też robili, ale to przepadło wszystko.
Zrobić. Pewnie mógłby zrobić też więcej niż zrobił, no bo mógłby powiedzieć, no wybory są według mnie sfałszowane, ja tego nie zrobię, narazić się tam powiedzmy na jakieś sądy, ewentualnie, nie wiem, złożyć dymisję i stwierdzić, no to już no, ja tego nie będę firmował swoim nazwiskiem oszustw i tak dalej, jeśli uważał, że są oszustwa, jeśli uważał, że nie było oszukane, no to myślę, że zaraz po wyborach powinien powiedzieć Trumpowi, no sorry, ja uważam inaczej, znajdź sobie innego wiceprezydenta na ten czas, jeżeli by tak było, no ale raczej sugerował, że były tam jakieś oszustwa, więc no mógł jakoś tutaj stanąć, pokazać swój sprzeciw, aczkolwiek no w wyniku by to ostatecznego i tak nie zmieniło.
Pastor Paweł Chojecki.
No tu pojawia się problem tego zmarnowania czasu na usprawnienie czy uczynienia sprawiedliwym, uczciwym systemu wyborczego. W momencie, kiedy dopuszczono do tego, że system wyborczy został przejęty w dużej części przez komunistów i otwarty na sfałszowania, to w tym momencie spodziewanie się po Mike'u Pence'ie, że on jednoosobowo coś zrobi, No przecież Trump mógłby, jak nie wierzył Pence'owi, Pence już wcześniej mu mówił, że on tego nie zrobi. To tu już było wiadomo. To mógł sobie zmienić wiceprezydenta. I proszę bardzo. No
miał
i...
taką opcję? Czy wtedy ktoś wchodzi, nie wiem, czy nie Nancy Pelosi na przykład nie wchodzi, jako kto jest trzeci, po, gdy na przykład umiera prezydent i wiceprezydent?
Nie, nie, tu nie byłoby takiej sytuacji, tylko wiceprezydent się podaje do dymisji, no i prezydent wybiera
nowego.
Tak przynajmniej, chyba że mnie Cezary zaraz tu poprawi, no ale tak, tak rozumiem tę rolę, że to prezydent już w kampanii mówi, ja tego sobie biorę na wiceprezydenta, no i później z jakiegoś powodu, jeśli on odpuszcza, znaczy no nie może, umiera i tak dalej, no to wiceprezydenta, ta partia, która wygrała wybory prezydenckie, czyli tu prezydent daje. Ale tak czy siak spodziewanie się, że Sąd Najwyższy nie uznał fałszerstw, a Mike Pence uzna jednoosobowo fałszerstwa, było po prostu czystą głupotą. No i to trzeba jasno powiedzieć, nikt z nas na to nie liczył. Zresztą, czy rzeczywiście Konstytucja Stanów Zjednoczonych daje wiceprezydentowi taką władzę decydowania o uczciwości wyborów, czy nie, pokazuje też historia, że nikt, żaden z wiceprezydentów Stanów Zjednoczonych nie skorzystał w historii z takiej interpretacji, bo on dostaje i on otwiera. Czyli tu jest pokazane, ten przepis pokazuje... Tak na przykład, który pierwszy wchodzi, który pierwszy wychodzi, w jakiej kolejności i tak dalej, to dopiero przepraszam, potem w Izbie Reprezentantów i w Senacie można ewentualnie podnieść sprawę fałszerstwa.
No i podniesiono to. I podniesiono. Arizonę, no
i widać, że znowu
wszystko to przepadło.
Znowu wszystko przepadło. Także i tu...
Z tego, co czytam, to rzeczywiście jest tak, że jeżeli ten nie ma, jest wakat na stanowisku wiceprezydenta, to prezydent jeszcze raz skazuje wiceprezydenta.
No, także tam trafnie to opisałem. Także jeśli tu zrzucanie winy teraz na Pence'a, że on jest zdrajcą, że coś takiego, że to przez niego, jest myślę taką tanią próbą, że tak powiem, wyłgania się z odpowiedzialności przez Trumpa. Bo to on zawalił sprawę. No i tak w tym momencie na razie zakończę.
No ale czy to nie jest tak, że... No okej, okay, ja rozumiem, że Pence pewnie, jeśli chodzi właśnie o prawo, tak, cały zwyczaj przez już ile ponad 200 lat Stanów Zjednoczonych takiej sytuacji nie było i czytając literalnie prawo, no to Pence nie mógł tego zrobić. No ale z drugiej strony pewnie takich fałszerstw też nie było, no i czy nie mógł jakoś nagiąć, nie wiem, tej konstytucji czy tego na...
No tak, no to wyobraźmy sobie, że on to robi.
Żeby właśnie tych
wyobraźmy
głosów nie
sobie,
przepchnąć.
Że on to robi. To co się dzieje wtedy, nie? No i tu ten przywódca Republikanów, którego cytowałeś, no to mówię, w tym momencie można powiedzieć, wyrzuciliśmy konstytucję do kosza. Wyrzuciliśmy nasze prawo do kosza. Bo teraz będzie następne, będą wybory. Powiedzmy, że wygrałby Trump albo lepszy kandydat. No i jest pani Kamala Harris do liczenia głosów i mówię, hej, Republikanie, w dupie mam wasze głosy, do kosza se wam wyrzucę. No to trzeba trochę myśleć. Trochę myśleć perspektywicznie.
Czyli w praktyce, gdyby tak zrobił, no to po prostu skończyłoby się gdzieś w Sądzie Najwyższym, czy w takich procedurach. No i tak efekt by był ten sam, tylko by się trochę opóźnił. No a te fundamenty ustroju by były podważone. Także no tutaj mówię, mógł wyrazić swój sprzeciw.
Mógł się podać do dymisji, nie, mógł tak, wyrazić swój przeciw, ale to co konstytucja...
Efekt byłby taki jak był. Natomiast no, jeśli Trump by go odwołał, no to mógłby sobie powołać innego, tylko musiałby mu to zatwierdzić Kongres, obie izby.
Prawdopodobnie by nie zdążył.
To trzeba było myśleć ciężko.
Nie wiem, co wtedy, jakby nie było wiceprezydenta, kto by wtedy otwierał te koperty. Nie wiem, czy jest to przewidziane, bo też jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie było w ogóle przewidziane zastąpienie wiceprezydenta, tylko w razie czego czekało się już do następnego.
No widać, że weszliśmy w jakieś meandry takich już kruczków prawnych, gdzie nikt nie byłby usatysfakcjonowany. I teraz nie można wykluczyć, że tutaj strona komunistyczna miała już gotowe, można powiedzieć, brygady do rozpoczęcia właśnie wojny z drugiej strony. Gdyby Pence to zrobił, być może właśnie ten atak na Kapitol, który poszedł, zrobiłaby Antifa. Tylko już w swoich, że tak powiem, no w przebraniach, jak widzimy, to zrobiła i tak swoich, nie? Ale już pod sztandarami Antify. I też mielibyśmy dokładnie ten sam paraliż państwa, nie?
Jest wiele waszych głosów. Właśnie o pensie jest dużo. Myślę, że tutaj no to już po części odpowiedzieliście. Kazimierz Pospółka, Mike Pence zdradził Trumpa. To jest tak, jakby wbił mu nóż w plecy. Tak piszą komentarze z USA. Remeko, Pence, przypominam, zachowanie
Macierewicza. Nie Mike Pence oszukiwał wybory. No, nie, ha, miejcie jest, jakieś proporcje.
To jest jakaś taka hagiografia uprawiana, myślę, przez część naiwnych ludzi, albo no jakichś takich, no jakby to powiedzieć, no dobra, niech będzie naiwnych, o tak pozostanę, że dlaczego nie czynicie odpowiedzialnym za to, co się stało Trumpa? Ja czynię odpowiedzialnym za to, co się stało Donalda Trumpa. On był prezydentem Stanów Zjednoczonych, kropka.
O trzeciej wojnie, o tym, co będzie dalej. Aleks, USA przegrały trzecią wojnę światową bez jednego strzału. Biden będzie tylko negocjował warunki kapitulacji w Chinach. Nazwie to normalizacją stosunków.
Ale wojną była broń biologiczna. I pamiętacie, kto o tym mówił? Tu właśnie w tym studio. No jeszcze nie w tym, wtedy. Od ponad roku w tym składzie, o tak powiem. Jeszcze pani redaktor Hania Shen. Mówiliśmy o tym, co grozi światu. Mówiliśmy w styczniu, mówiliśmy w lutym, mówiliśmy w marcu i tak miesiąc po miesiącu. Pamiętacie, co robiła agentura wtedy? Mówiła, że pandemii nie ma. Mówiła, że po co nosić maseczki, zarażajmy się, model szwedzki. A teraz kolejna odsłona. Macie. Dlatego najsmutniejsze w tym wszystkim jest, że jest mądrość, że można zobaczyć, przejrzeć te gry komunistyczne. Można rozpoznać działania globalistów, komunistów chińskich i tak dalej. Ale kto ma uszy do słuchania? To jest pytanie, które najczęściej pojawia się zarówno w misji Jezusa, jak i w Księdze Apokalipsy, kiedy są listy do kościołów. Kto ma uszy do słuchania? Zobaczcie, że tych uszu jest coraz mniej. To jest jeden z najważniejszych znaków zbliżania się końca.
Krzysiek Huć, co miało się dziać na Kapitolu, gdyby nie weszli tak zwani republikanie? Nie miały być przedstawione dowody oszustw wyborczych?
Byłyby przedstawione i byłoby to głosowanie, któreśmy powiedzieli, bo to no głosowanie...
Bo one jeszcze odnowili obrady i procedowali tak samo jak w tym, od tego miejsca, w którym przerwali.
Także tam były przedstawione, tylko była ta chucpa, no to już wiecie, tośmy mówili od początku. Tam to, wynik głosowania był mniej więcej tak 9 do 1.
Tak, no 90, no tam może Senacie troszeczkę
tam 92 do 7. Czasami.
No tak, ale pokazuję ogólnie, żebyście zobaczyli, że tutaj
nawet
Mike Pence...
byli przeciwko odrzuceniu Pence, tych głosów.
Mike Pence jest zrobiony tylko kozłem ofiarnym w tej całej nagonce. Tutaj cały Senat, który przecież należał do republikanów, był przeciwko Trumpowi.
Pio, oglądałem na żywo, policja sama otworzyła płoty zaporowe, wpuszczając demonstrantów.
No i tego wszystkiego można się było spodziewać. Pamiętacie kiedyś na chyba poprzednim zjeździe Idź pod prąd, nie? Czyli 3 lata temu już mówiąc, nasi tacy zwolennicy o troszkę bardziej gorących sercach mówili, no to zróbmy jakąś demonstrację, czy tam jedźmy pod parlament. I pamiętacie, co wtedy mówił no, już wiekowy przywódca John Birch Society? Demonstracje, te wszystkie zbiegowiska, to jest matecznik komunistów i lewicy. To tam bardzo łatwo wysłać prowokatorów, emocje, gdzie, że się wymkną spoza kontroli. Mówią, my konserwatyści, my chrześcijanie, nie działamy przez zbiegowiska, kropka.
Jest też do nas zarzut. Rafał Nowak, przez ostatnie tygodnie nie zrobiliście nic, aby wesprzeć Trumpa w jego walce z gigantycznym oszustwem. Nawet nie informowaliście o tym, co się dzieje. Dlaczego? Nie można tylko czekać na apokalipsę.
No to tak bzdurnego głosu to dawno nie słyszałem. W jaki sposób, niech pan powie jakąś jedną taką rzecz, którą mieliśmy, mogliśmy zrobić, żeby Trump wygrał wybory po przegranych wyborach. Proszę sobie informować, informowaliśmy.
No.
Pan chyba nie ogląda coś, naszej telewizji.
Kiedy coś ale ważnego się działo.
Zobaczcie sobie koniec listopada. Koniec listopada i na naszym kanale moje nauczanie, ostatnia kohorta. Jaka jest teraz obrona naszej cywilizacji? I proszę nie bredzić, że nie mówiliśmy, co robić.
Mariusz Boruski, dlaczego tak wielu amerykańskich patriotów jest, jak się wydaje, ślepych czy bezradnych, pomimo gorących serc i mega masowych eventów?
Gorące serca to za mało. Musi być jeszcze mądra głowa. A mądra głowa skąd się bierze? Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, bojaźń Boga. Amerykańska prawica to dzisiaj jest bardziej taki konglomerat przeróżnych pyszałków i takich domorosłych mędrków, oderwanych od Jezusa Chrystusa. I dlatego tak łatwo nimi dzisiaj zarządzać. Komuniści nimi zarządzają jak dziećmi.
Nie ma już chrześcijańskiej Ameryki?
No ona oczywiście jest, ale ona jest w mniejszości, ona jest w recesji. To tak jak można powiedzieć, czy jest chrześcijańska Polska? No jest. Jest telewizja Idź Pod Prąd, są inne kościoły chrześcijańskie. Ale jaki ona ma wpływ na rządy w Warszawie? No to mniej więcej zbliżamy się do takiego samego stanu w Stanach Zjednoczonych. I trzeba sobie, najważniejsze, drodzy Państwo, drodzy nasi widzowie, z którymi jesteśmy na ty, to nie wierzenie w mity, ale wierzenie w prawdę. Nawet jeśli ona jest najgorsza, nawet jak jest smutna, to trzeba przyjmować fakty i mierzyć się z rzeczywistością, a nie w jakimś szale żyć w oparciu o iluzję.
To apostoł Paweł mówił o swoich rodakach, że mają gorliwość nawet, ale gorliwość nierozsądną. Tu może być podobna sytuacja, nie taka sama, ale wtedy no, Izrael właśnie upadł tak już całkowicie jako państwo.
I insurekcje nic nie pomogły. Kolejne powstania tylko dokładały krwi i dokładały klęski.
Agata Kowalczyk, może i mówiliście, że Trump przegra, ale i tak mi smutno, i tak miałam nadzieję na wygraną.
No i właśnie to był cel agentury, która podsycała tę wizję, że na pewno Trump wygra. Już teraz, nie? A nie mówię, że wcześniej. Żeby dzisiaj było nam bardzo smutno. Żebyśmy stracili resztki nadziei. Żebyśmy zobaczyli, że nie ma sensu dalszej walki. To był ich cel. Dlatego podgrzewali fałszywe nastroje. Dlatego prowadzili ludzi na barykady tam, gdzie tylko ich czekała albo śmierć, albo kompromitacja. A my mówimy, to nie Ameryka jako państwo jest gwarantem naszej cywilizacji. To Jezus Chrystus w naszych sercach. To jest gwarant naszej cywilizacji. I tu się nic nie zmieniło. Ostatnia kohorta jest na stanowisku i działa.
Paweł Madej, pastorze, ja ciągle zastanawiałem się, czy sprawdzi się scenariusz pastora o przegranej Trumpa, mimo wielu możliwości, które miały to zmienić. Przepraszam za wątpliwości, jakie miałem. Zwiększam wpłatę Idź Pod Prąd.
Dziękuję bardzo. Tego się spodziewałem, że nasi stali widzowie, a tu Paweł jest jednym z nich, nawet jeśli dadzą się porwać jakiejś łudzie, to kiedy zderzą już się z rzeczywistością, będą mieli siłę wewnętrzną i odwagę przeprosić. Z szacunkiem. Przyjmuj.
Zapraszamy więcej waszych głosów w programie Idź Pod Prąd, dogrywka już o 18:00. Na koniec Donald Trump zapewnił, że przekaże władzę. Powiedział, że mimo, że całkowicie nie zgadzam się z wynikiem wyborów, a fakty to potwierdzają, to jednak 20 stycznia nastąpi uporządkowana zmiana. Zawsze mówiłem, że będziemy kontynuować naszą walkę o to, by liczone były tylko legalne głosy, chociaż oznacza to koniec najwspanialszej pierwszej kadencji w historii prezydenta. To dopiero początek naszej walki o ponowne uczynienie Ameryki wielką. Czy nie wiem, czy Donald Trump ma jeszcze jakieś tam szanse, nie wiem, za 4 lata? Co dalej myślicie?
Wczoraj te szanse stracił. Gdyby nie wczoraj, zresztą myśmy mówili, co ma Trump zrobić po tych sfałszowanych, przegranych wyborach. Założyć telewizję. I bardzo ważny element, komponent chrześcijański. Czyli założyć Idź Pod Prąd dla Ameryki. To miał zrobić Trump. I niesiony na tej fali uwielbienia, miałby ogromny sukces. Dzisiaj komuniści przypiszą mu krew na rękach i on nie ma już żadnych szans w Stanach. Do widzenia.
Co oznacza dla Polski to, co się wydarzyło wczoraj w Stanach Zjednoczonych? Czy to ma w ogóle jeszcze jakieś znaczenie dla nas, te wydarzenia ostatnie, czy po prostu przegrana Trumpa to już jest koniec tego sojuszu polsko-amerykańskiego?
Nie, no koniec nie, bo tu jeszcze są wojska amerykańskie. To nie stanie się z dnia na dzień. Na razie komuniści mają 2 lata praktycznie kompletnej beztroski. Mogą rujnować Amerykę jak chcą, ale myślę, że nie zaczną...
2 lata mówisz do następnych wyborów?
Do tych przedterminowych, znaczy śródterminowych wyborów, że mogą odbić Senat wtedy ewentualnie Republikanie. Na pewno nie zaczną od jakichś takich spektakularnych ruchów uderzających w armię czy w ten komponent obronny Stanów Zjednoczonych. Zapewne rozpoczną, że tak powiem, propagowanie komunizmu we wszelkich możliwych postaciach. Zaczną likwidować swobody obywatelskie. Na pewno te wydarzenia z wczoraj posłużą propagandzie komunistycznej, demokratycznej, żeby odebrać prawo do posiadania broni Amerykanom, bo tam przecież i w Georgii też zbierali się zwolennicy Trumpa z bronią. Tutaj też będą oskarżenia o to. I na pewno pierwsza rzecz to pójdzie, żeby jeszcze bardziej, można powiedzieć, zniszczyć obywatelskie postawy Stanów Zjednoczonych. Ograniczyć też rolę kościołów chrześcijańskich. Tu pójdzie pierwszy atak. Dopiero potem będą te sprawy globalne, wycofywanie wojsk, dogadywanie się z komunistami chińskimi czy rosyjskimi. Także przez najbliższe, powiedzmy, parę lat to tu się niewiele zmieni, ale już widzieliśmy hasło, które dała Merkel. Merkel tu już dawno wiedziała, że Trump przegrał, podobnie jak my. I ona już rozpoczęła tutaj sojusz z komunistami chińskimi.
Francja,
mam na myśli porozumienie handlowe. 7 lat. Zobaczcie, 7 lat negocjowane. Nie? Tutaj nawet rząd polski, rząd PiSu się właściwie zachował, zgłosił sprzeciw. Ale gdzie Merkel miała sprzeciw polskiego rządu? No tam właśnie.
Cezary Kłosowicz, coś na koniec chcesz dodać?
No, co do pytania o Polskę, no to głównym tutaj wydarzeniem no to było to, że Trump przegrywa już tam, co się działo w samym Kapitolu. No to jakieś może tylko w propagandzie będzie miało znaczenie, ale praktycznie w stosunkach z Polską no to nic nie zmieni. Co do wojska, no to tam powiedzmy na ten rok budżet Pentagonu zdaje się jest już zatwierdzony, także tu się też tak szybko nie zmieni, a że nasi rządzący z Chinami też lubią iść, no to będą w tym sojuszu z Bidenem się pewnie dogadywać, no tak na najbliższy czas.
Dzisiaj nastroje minorowe, może nie do końca.
Nie no, mówię, to wszystko myśmy tu przewidzieli dawno temu.
Ale to, że jedyny smutek... Przewidzieli, to nie znaczy, że będziemy się
wiem, cieszyć. Ja wiem, tylko chodzi mi o to, jedyny taki smutek, od czego zacząłem, to jest głupota tej części, można powiedzieć, Ameryki, która nie umiała sobie poradzić z komunistycznym spiskiem. Nie mieli przywódców, nie mieli świadomości, nie mieli pastorów. To jest największa dzisiaj bolączka Ameryki. Nie mają mądrych przywódców duchowych.
Więcej w tym o temacie amerykańskim dzisiaj porozmawiamy o 18:00 w programie Idź Pod Prąd. Dogrywka z ogłoszeń. Polecamy Wam artykuł na idźpodprąd.pl. Mimo wielu przeciwności Maciej do końca był wierny miłości do Chrystusa. Ksiądz Kupczak wspomina księdza Macieja Ziębę. Ten program był emitowany wczoraj. Kto nie widział, gorąco polecam. Co dzisiaj jeszcze w telewizji Idź Pod Prąd? O 18:00 Idź Pod Prąd dogrywka, o 19:00 serwis, a o 20:30 studium Ewangelii Jana. Po programie pokażemy Wam sprawozdanie, filmik sprawozdanie Fundacji Twój ruch z działalności z 2020 roku. Przypominamy, że jeżeli Wam się to podoba, podoba się to, co robi Fundacja Twój Ruch, możecie, telewizja też Idź Pod Prąd, możecie wesprzeć Fundację Twój Ruch, przekazując 1% podatku dochodowego. Po programie jeszcze Pomyśl Dziś Pastora Chojeckiego, Głupcze, czyli trzecia rada, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, wydarzenia z roku 1520. My się z Państwem już teraz żegnamy. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję Tobie, Państwu i Cezaremu.
I redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Tymoteusz Chojecki. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.
W tym roku Fundacja Twój Ruch szczególnie zaangażowała się w upamiętnianie historii naszej ojczyzny. 1 września obchodziliśmy 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej, która zaczęła się od napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę. W filmie Zobacz, jak wyglądał 1 września przedstawiliśmy najważniejsze wydarzenia pierwszego dnia wojny. Upamiętniliśmy wybuch Powstania Warszawskiego filmem Listy z Powstania Warszawskiego. Wykorzystaliśmy w nim zapiski i listy uczestników powstania przedstawiające realia życia i walki w stolicy. 17 września, w rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę, zaprezentowaliśmy film Rosyjski nóż w plecy. Przypominamy w nim o zdradzieckiej agresji oraz o zbrodniach Sowietów na polskiej ludności cywilnej. W październiku minęła 64. rocznica wybuchu Powstania Węgierskiego. Młodzież z fundacji upamiętniła naszych bohaterskich braci Węgrów oraz rozmawiała ze świadkiem tych wydarzeń, byłym ambasadorem Węgier w Polsce, Akoszem Engelmajerem. Przeprowadziliśmy również wywiad z prawnukiem generała Sosabowskiego, profesorem Halem Sosabowskim, który opowiadał o niezwykłej historii swojego pradziadka. Owocem tej współpracy był wykład profesora Sosabowskiego o powstaniu pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej, który ukazał się na kanale telewizji Idź Pod Prąd tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Młodzież z Twojego ruchu rozmawiała także z inicjatorką protestu uczniowskiego, Alicją. Przedstawiła ona powody, dla których rozpoczęła akcję sprzeciwiającą się otworzeniu szkół 1 września w czasie pandemii koronawirusa. Niezwykle ważna była również rozmowa z Julią Staniszewską, 16-letnią mistrzynią Polski oraz potrójną wicemistrzynią Europy w karate tradycyjnym w kata drużynowym w 2020 roku. 11 listopada upamiętniliśmy krótkim przedstawieniem wydarzeń historycznych poprzedzających odzyskanie niepodległości przez Polskę. Pod koniec grudnia w telewizji Idź Pod Prąd została wyemitowana rozmowa z panią Julianną Graczyk, działaczką na rzecz przyjaźni polsko-węgierskiej. W rozmowie tej wzięła udział nasza młodzież. Osoby z naszej fundacji często występowały w tym roku na antenie telewizji Idź Pod Prąd. Przeprowadziliśmy również ankietę, w której pytaliśmy ludzi o ich stosunek do Kościoła katolickiego i Jana Pawła II. Dwie nastolatki z Fundacji Twój Ruch, Olga Machała i Iga Kopeć, od 2 lat nieprzerwanie prowadzą bloga Polscy Bohaterowie, którego celem jest przybliżenie młodemu pokoleniu szczególnie ważnych postaci historii Polski. W tym roku liczba członków strony bloga na Facebooku przekroczyła 1000 osób. Pomimo, że rok 2020 był wyjątkowy ze względu na pandemię koronawirusa, wiele wspólnie dokonaliśmy. Mamy nadzieję, że i ten rok obfitował będzie w nowe projekty. Dziękujemy naszym darczyńcom. Jeżeli chcecie wesprzeć nas w tym, co robimy, przekażcie 1% podatku dochodowego na naszą fundację.
Oczywiście, nie traktuję cię jak głupca, ale sam Jezus dał historię pewnego głupca, żeby przedstawić radę dla nas wszystkich, bo tę historię tak kończy Jezus. Tak będzie z każdym. Czyli dotyczy to też ciebie i mnie. Historia głupca opisana jest w Ewangelii Łukasza, 12 rozdział. Nie będę jej całej cytował, wiemy o co chodzi. Głupiec, Bóg mu dał wielkie błogosławieństwo. On mówi, no to jeszcze większe magazyny, jeszcze będę miał większy numer konta, czy tam zer na koncie. I powiedział, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij i wesel się. To była jego perspektywa. I teraz do niego Bóg przychodzi z bezpośrednim poselstwem i mówi: głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? I rozszerzenie na każdego z nas. Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. A nie jest w Bogu bogaty. Także dwie perspektywy, które różnią człowieka mądrego od głupiego. Pierwsza to, można powiedzieć, zakres. Doczesność, wieczność. Doczesność, wieczność. czy też punkt koncentracji. Ja, czyli sobie, k sobie gromadzę jak świnia, czy służę Bogu. W każdej codziennej decyzji powinieneś wziąć tę perspektywę pod uwagę. Czy to dotyczy tylko tu i teraz i czy do ciebie, dotyczy ciebie, czy też może weźmiesz pod uwagę, czego Bóg chce. Druga ważna rzecz, dzisiaj się o tym nie mówi. Któregoś dnia każdy z nas umrze. Któregoś dnia każdego z nas nie będzie. Jaki będzie owoc? Warto, planując nowy rok, jakieś zakupy, pomysły, inwestycje, wziąć pod uwagę te dwie perspektywy. Dla siebie czy dla Boga? A co będzie, kiedy mnie nie będzie? A może w tym roku mnie nie będzie? Nie wiem.
Stycznia 1520 roku król Zygmunt Stary na Sejmie obradującym w Toruniu wydał przywilej dla szlachty ustalający obowiązkową pańszczyznę w dobrach szlacheckich, królewskich i duchownych w wymiarze jednego dnia w tygodniu z łana ziemi. Łan to 18 hektarów. Ten dzień przypadał na gospodarstwo bez względu na ilość ludzi w nim mieszkających. Na podstawie obowiązujących do tego czasu praw chłopi byli zobowiązani do pracowania dla panów przez 2-4 dni w roku. W praktyce szlachta już i tak egzekwowała pańszczyznę w wymiarze nawet większym niż jeden dzień w tygodniu bez podstawy prawnej. Dokument królewski zapobiegał raczej zbiegostwu chłopów z dóbr szlacheckich do królewskich, gdzie te obciążenia były mniejsze. Ponadto przywilej toruński zapewniał szlachcie prawo do spławiania Wisłą towarów do Gdańska z pominięciem pośrednictwa Torunia oraz ograniczał uprawnienia sądów miejskich w postępowaniu przeciwko szlachcicowi oskarżonemu o przestępstwo popełnione na terenie miasta. W tym czasie król potrzebował bardzo pieniędzy. Państwo polsko-litewskie prowadziło jednocześnie 3 wojny z Tatarami, z Moskwą i z Zakonem Krzyżackim. Po wydaniu przywileju toruńskiego posłowie uchwalili odpowiednie podatki. W następnych latach sejmy podnosiły obowiązkowy wymiar pańszczyzny, co umożliwiało rozwój szlacheckich folwarków, a z drugiej strony zwiększało zbiegostwo chłopów. Wprowadzano zakazy opuszczania wsi przez chłopów, ale nie było policji, która mogłaby je wyegzekwować. Zwykle ci, którym świadczenia dla panów wydawały się zbyt uciążliwe, uciekali na dzikie pola i przyłączali się do kozaków.